Paragrafy i finanse. Autorski program radiowy doktora Bogdana Muchy.
Nic tak nie zaszkodzi zgodności w rodzinie i dobrym współżyciu w rodzinie, jak zły testament krewnego. Abstrahując od jego treści, która najczęściej jest wyrazem pewnego porozumienia najbliższych krewnych co do zasad podziału majątku spadkowego, ważność testamentu ma zasadnicze znaczenie. Zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego, testament może sporządzić tylko jedna osoba. Nie ma, proszę Państwa, testamentów zbiorowych, w tym sporządzanych wspólnie przez obojga małżonków. Każde z nich musi sporządzić testament oddzielnie. Nie można też sporządzić testamentu przez pełnomocnika, podobnie jak rodzice nie mogą dokonać tego w imieniu małoletniego dziecka. Aby testament był ważny, musi go sporządzić osoba dorosła i do tego poczytalna, a więc nieubezwłasnowolniona. Nadto musi być świadoma tego, co czyni i po prostu mieć taką wolę. Brak tej woli powoduje jego nieważność, co jest oczywiste w przypadku, gdy testator jest zmuszony przez kogoś do jego sporządzenia i zawarcia stosownych rozporządzeń. Kolejnym warunkiem ważności testamentu jest forma, w jakiej następuje jego sporządzenie. Kwestia dorosłości, świadomości czy woli nie wymaga w zasadzie dalszego wyjaśnienia, albowiem powszechnie wiemy, co kryje się pod tymi pojęciami. Natomiast forma, w jakiej jest ujęty testament, zasługuje na bliższe wyjaśnienie. Sporządzając testament, możemy wybrać jedną z trzech zwykłych form. Podstawową formą to jest tak zwany testament własnoręczny, inaczej mówiąc testament holograficzny. Ręcznym pismem wyrażamy swoją wolę ustanowienia spadkobiercy, na przykład co do całości posiadanego majątku lub co do poszczególnych części zwanych udziałami. Możemy zawrzeć również polecenie dla spadkobiercy, aby na przykład wypłacił konkretnej osobie jakąś sumę pieniędzy z majątku spadkowego. Testator może też zapisać konkretny przedmiot wybranej osobie, na przykład samochód spadkodawca przeznacza dla swojego syna. Wprawdzie nie czyni nieważnym brak napisu, że ten dokument to testament, lepiej jednak na początku zamieścić jego tytuł. Na samym końcu trzeba go podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem lub przynajmniej pierwszą literą imienia i pełnym nazwiskiem. Ponadto trzeba go opatrzyć datą ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku. Brak daty nie powoduje jego nieważności, chyba że rodzą się wątpliwości co do zdolności testowania spadkodawcy lub gdy spadkodawca uniemożliwił interpretację prawidłową i jednoznaczną treści tego testamentu. Jeśli brak daty, to ten testament będzie nieważny w przypadku, gdy spadkodawca sporządził kilka testamentów i nie można określić zakresu ich obowiązywania i rozporządzeń, które zostały w nich zawarte. Zaletą testamentów własnoręcznych jest to, iż testator może go łatwo zmienić lub odwołać, sporządzając następny testament, jeżeli uznał, że trzeba powołać dodatkowego spadkobiercę lub zmienić udziały w spadku dotychczasowych dziedziców. W celu uniknięcia kłopotów związanych z tym, który z wielu testamentów jest obowiązujący, trzeba na wstępie nowego testamentu odwołać wszystkie poprzednio sporządzone lub je po prostu zniszczyć. Odwołanie może także dotyczyć części poprzednio sporządzonych testamentów. Testamentem własnoręcznym można również zmienić postanowienia testamentu notarialnego. Drugą właśnie formą zwykłego testamentu jest testament notarialny, który jest sporządzany przez notariusza w Polsce. W stanie Illinois sporządza go notariusz w obecności testatora, czyli osoby, która dokonuje ostatniej woli, która prosi o sporządzenie tej ostatniej woli i gdy ten dokument jest podpisany w obecności dwóch świadków i oczywiście notariusza. Zaletą tego rodzaju testamentu jest trudność podważenia przez osobę zainteresowaną w obaleniu niekorzystnych dla niej rozporządzeń testamentowych, powołując się na to, że w chwili jego sporządzenia spadkodawca na przykład działał pod wpływem groźby lub istotnego błędu, albo znajdował się w stanie wyłączającym świadome i swobodne działanie. Warto w tym miejscu dodać, że nieważny jest ten testament sprzeczny z ustawą lub zasadami współżycia społecznego i to dotyczy każdej każdej jego formy, nie tylko notarialnej. Testamenty tak zwane alograficzne można sporządzić jedynie w Polsce, bowiem dokonuje się tego przed wójtem lub burmistrzem, może być to też sekretarz gminy lub kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, oraz w obecności dwóch świadków. Ostatnią wolę spisuje się w postaci protokołu, który jest następnie odczytywany spadkodawcy i przez niego podpisany. Podpisują go także świadkowie i sporządzający urzędnik. Nie mogą go sporządzić z oczywistych względów osoby głuche i nieme. Oprócz testamentów zwykłych, o których mówiłem, istnieje grupa testamentów szczególnych, które mogą być sporządzane wyłącznie w wypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności. Spośród nich najpopularniejszy to testament ustny. Jeśli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub zachowanie zwykłej formy testowania jest bardzo utrudnione, spadkodawca może wyrazić swoją ostatnią wolę w formie ustnej w obecności przynajmniej trzech kompetentnych świadków. W praktyce wiele osób powołuje się, że spadkodawca ustnie coś im zapisał ze swego majątku i to w obecności nieraz większej liczby świadków niż trzech. Tym niemniej taki testament będzie uznany za nieważny, jeśli nie nastąpiło to w obliczu bliskiej śmierci spadkodawcy. Na przykład spadkodawca umarł za parę miesięcy, mając szansę sporządzenia testamentu w innej formie, a zatem ten testament ustny będzie nieważny. Przy testamencie ustnym istotną kwestią są osoby świadków. Niektórzy nie mogą być w ogóle świadkami takiego testamentu, gdyż w takim wypadku czynią ten testament, ten dokument od początku nieważny. Przede wszystkim nie może być świadkiem testamentu osoba, dla której w testamencie przewidziano jakiekolwiek korzyści. Czyli jeżeli w testamencie było rozporządzenie spadkodawcy na rzecz świadka, to ten testament czyni to rozporządzenie w obecności tego świadka nieważnym. Zakaz rozszerza się na krewnych tej osoby, czyli na jej małżonka oraz krewnych i powinowatych pierwszego i drugiego stopnia, a także na osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zatem, gdyby świadkiem ustnego testamentu była jedna z wyżej wymienionych osób, to nieważne są rozporządzenia przysparzające jej korzyści. Przykładowo, wnuczka jest świadkiem testamentu ustnego dziadka. Nieważne będą zatem wszelkie postanowienia obejmujące korzyści uzyskane przez rodziców, jej rodzeństwo itd. Gdy jednak z okoliczności wynika, że bez tego postanowienia nie zostałby sporządzony testament tej treści, to nieważny jest wówczas cały testament. Świadkami nie mogą być także osoby niepełnoletnie, niewidome, głuche, nieme, niewładające językiem, w którym spadkodawca sporządza testament oraz skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Osoby zamieszkujące w Ameryce, to taka praktyczna uwaga, jeśli mają pozostawiony w Polsce majątek, powinny z reguły sporządzić dwa testamenty, najlepiej notarialne. W jednym testamencie rozporządzić majątkiem amerykańskim, a w drugim majątkiem położonym w Polsce, w szczególności gdy w skład wchodzą nieruchomości. Trzeba zadbać również o to, aby do testamentu notarialnego było dołączone poświadczenie, czyli to słynne apostille, i w ten sposób unikniemy czasochłonnej procedury przed Sądem Spadku w Polsce, który jest właściwy w każdej sprawie dotyczącej polskich nieruchomości.
Bogdan Mucha, doktor nauk prawnych, autor i współautor książek naukowych, publikacji wraz z siecią współpracujących kancelarii prawniczych w Polsce, w szczególności na południu kraju. Od wielu lat oferuje pomoc z zakresu prawa polskiego, bez konieczności wyjazdu. Wszystko na miejscu w Chicago. W następujących sprawach. Sporządzania pełnomocnictw i testamentów z apostyl w trybie nowych regulacji prawa międzynarodowego. Spadkowych. Nabycie i podział spadku, zachowki, dziedziczenie gospodarstw rolnych, regulacja stanów prawnych. Rodzinnych. Rozwody, separacje, legalizacja rozwodów amerykańskich, alimenty, podział majątku małżeńskiego, adopcje. Obrotu nieruchomościami. Kupno-sprzedaż, darowizny, zniesienie współwłasności, zakładanie ksiąg wieczystych, przekształcanie mieszkań na własnościowe, zakładanie spółek w Polsce oraz w sprawach podatków, rent i emerytur. Kancelaria mieści się w centrum Polonii pod adresem 5736 West Belmont Avenue, Chicago, Illinois. 60634. Telefon 773 405 96 93. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
www.upoważnienia.com. Telefon 773 405 96 93. Doktor Bogdan Mucha zaprasza.
Wołanie testamentu. Spadkodawca, testator, czyli osoba sporządzająca testament, może w każdej chwili odwołać własny testament. W jaki sposób dochodzi do odwołania testamentu? Można to zrobić, mówiąc po łacinie, per facta concludentia, a więc przez czynność faktyczną polegającą na zniszczeniu na przykład testamentu. Można go spalić, można go poprzecinać na drobniutkie kawałeczki nożyczkami, podrzeć i wyrzucić do kosza. Testament można odwołać przez pozbawienie go cech dokumentu, od którego zależy jego ważność. Na przykład można nożyczkami powycinać fragmenty testamentu, albo można zamazać markerem pewne fragmenty. Można również testament odwołać, dokonując takich zmian w nim, z których będzie wynikała wola odwołania jego postanowień. Na przykład może to być poprzez wykreślenie jednego, dwóch czy kilku postanowień rozporządzeń testamentowych. Ostatnią czynnością, która polega na odwołaniu testamentu, będzie sporządzenie nowego testamentu. Ale sporządzając nowy testament, spadkodawca, testator, powinien pamiętać o dacie. Data będzie miała istotne znaczenie w sytuacji, gdy będzie kilka testamentów. Gdyby na przykład w Nowym Testamencie testator wyraźnie nie odwołał wcześniejszego, to ulegają odwołaniu tylko te postanowienia, których nie można pogodzić z treścią Nowego Testamentu, czyli będziemy mieli Stary Testament i Nowy Testament i ewentualnie wersja trzecia, która będzie polegała na zharmonizowaniu postanowień Starego i Nowego Testamentu. Jako przykład mogę podać sytuację, która miała miejsce w rzeczywistości. Karol T., osoba żonata, sporządził własnoręczny testament, w którym powołał do spadku dwójkę swoich dzieci. Opatrzył go oczywiście datą w roku 2003. Dwa lata później jednak rozwiódł się, a w marcu bieżącego roku zachorował, trafił do szpitala i tam w obecności trzech świadków wyraźnie odwołał poprzedni testament i powołał do spadku jako jedynego spadkobiercę aktualną swoją przyjaciółkę. To jego oświadczenie zostało spisane i podpisane przez świadków oraz przez Karola T. Na mocy rozporządzenia zawartego w drugim testamencie całość spadku przypadła przyjaciółce Karola T., ale będzie ona musiała zapłacić jego dwójce dzieciom zachowek pod warunkiem, że o niego wystąpią w ciągu 5 lat. W kolejnym testamencie, który sporządza testator, można wyraźnie odwołać poprzedni, bądź można odwołać tylko niektóre jego postanowienia. Co jest istotne, proszę Państwa, że nowy testament, w którym spadkobierca odwołuje wszystkie wcześniejsze, poprzednio sporządzone testamenty, nie musi mieć takiej formy, jak miały poprzednie testamenty. Przykładowo, jeśli poprzednie testamenty były sporządzone przed rejentem, czyli przed notariuszem, w formie aktu notarialnego, to nie ma żadnych przeszkód, żeby testament, który je odwołuje, był sporządzony w formie testamentu na przykład własnoręcznego lub testamentu ustnego. Na przykład Maria K. w 2005 roku zapisała w testamencie notarialnym dwójce swoich dzieci cały majątek. Z drugim mężem już pozostawała w związku małżeńskim i on uznał jednak, że dwójka dzieci Marii K. nie powinna dziedziczyć, tylko jego trójka dzieci. Kiedy Maria K. poważnie zachorowała, jej drugi mąż namówił ją, by zmieniła już ten testament. I uważając, że postępuje zgodnie z przepisami prawa spadkowego, sam osobiście spisał jej wolę, chociaż wcześniej oczywiście miał zgodę Marii K. na stosowne postanowienia. Dał jej ten dokument sporządzony przez siebie do przeczytania i podpisania, co też ona uczyniła i jednocześnie zaopatrzyła swój podpis w stosowną datę. Wkrótce potem ona zmarła. Co się okazało? Że mimo usilnych starań drugiego męża, cały majątek odziedziczyły po Marii K. jej dzieci, zgodnie zresztą z pierwszym testamentem. Ten drugi testament, sporządzony, spisany przez męża, a jedynie podpisany przez zmarłą Marię K., okazał się testamentem nieważnym i w związku z tym był testamentem, który nie mógł być brany przez sąd pod uwagę. Bowiem Nowy Testament będzie skuteczny tylko wtedy, kiedy będzie ważny. A więc ważny to oznacza, że nie może mieć ani wad oświadczenia woli spadkobiercy, ani też wad formalnych co do formy.